Chrystus. Ja nazywam się Dominik Garczyński, z wieloma z Państwa odpowiadam telefonicznie. Przepraszam wszystkich, jeżeli nie miałem cierpliwości, bo tych telefonów było bardzo dużo. A to jeszcze nie koniec. Chciałbym także podziękować wszystkim za to, że jesteście, ale tylko bardzo technicznie powiedzieć o tym, że mamy toalety na zewnątrz, przez cały dzień można z nich korzystać. Oczywiście będzie herbatka, kawa, będą obiady dla tych, którzy będą zainteresowani. Intencje. Można składać intencje tutaj, pod ołtarzem będzie koszyk. Te intencje, w tych intencjach wszystkich będzie msza święta, te intencje Mirna zabierze ze sobą, będą ułożone pod obliczem, pod obrazem Mirny w domu, będzie się za nie modlić. Więc tylko tyle informacyjnie i chciałbym podziękować dwóm osobom, bez których nie doszłoby do tego, że możemy wspólnie tutaj być, wspólnie się modlić. Chcę Wam tylko powiedzieć, że wczoraj w Puławach przeżywaliśmy wspaniały, cudowny czas i wierzę, że dzisiaj będzie podobnie. Widzieliśmy łzy, widzieliśmy ogromne poruszenie, pogłębienie wiary, ale wszystko to jest możliwe dzięki dwóm osobom. Po pierwsze, chcę podziękować księdzu proboszczowi za jego odwagę, otwartość i dobroć, którą nam okazał. Naprawdę macie wspaniałego kapłana. Drugą osobą, która jest tutaj między nami, która nas zebrała i której chcę podziękować za miłość, jest Jezus Chrystus i Jemu oddajmy chwałę, tylko Jemu. Teraz naprawdę chcę oddać głos ojcu Zygmuntowi. Dziękuję bardzo. Będziemy ogłaszać w trakcie spotkania cały plan. Jeżeli są pytania, bardzo zapraszam do mnie, chętnie pomogę. Zanim jeszcze wystąpi ojciec Zygmunt, chcę przywitać, czego nie zrobiłem, za co przepraszam, i przedstawić zespół, który nas rozśpiewa i rozmodli. Zespół nazywa się Jezus Żyje. Są z różnych stron Polski, ale myślę, że przeważają podobno. Jakie miasto? Poza Kraśnikiem Pionki. No właśnie. Cieszę się z Waszej obecności i też dziękuję, że będziecie nam towarzyszyć. Kto śpiewa, dwa razy się modli, więc ta modlitwa, wierzę, będzie dla nas pożytkiem duchowym.
Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Słychać, tak?
Widzę, że oprócz Was słuchających, siedzących w ławkach, jest sporo osób, które czekają na spowiedź. To jest właściwa atmosfera spotkania religijnego w Kościele. To jest wyraz wiary w Jezusa żywego, obecnego pośród nas. Wy szukacie Jezusa i chcielibyście się z Nim spotkać, bo On jest dla Was ważny. I Wy jesteście dziećmi Kościoła, dlatego wierzycie w sakramenty. Te parę słów w konfesjonale ma dla Was wielkie znaczenie. Przynosi ulgę, odnawia Was. Wy jesteście dziećmi Kościoła. I przychodzicie na Eucharystię, ponieważ ona napełnia Was siłą, daje nadzieję, pomaga Wam żyć. Ponieważ sam jestem nie tylko rodakiem, Polakiem, ale można powiedzieć, że jeszcze bliżej, bo urodziłem się tutaj w Lubelskim. Pierwsze lata kapłaństwa spędziłem w Lublinie jako duszpasterz akademicki na Kulu. A teraz od 30 lat znajduję się na Bliskim Wschodzie. Jestem jezuitą, a mamy prowincję bliskowschodnią, która obejmuje Egipt, Syrię, Liban i Turcję. A ja głównie jestem w Syrii. Tam właśnie spotkałem Mirnę. Niemalże w tym momencie, kiedy ja przyjechałem do Syrii, zaczęły się te zdarzenia, które sprawiły, że Mirna stała się znana, mogę powiedzieć, na całym świecie. jak ktoś tam poszperał w internecie, albo po prostu z tych plakatów wiecie, że to jest człowiek, który ma misję do spełnienia. A ona powie, że nie tylko ja, ale i mój mąż, bo ja jestem mężatką, żoną, ja jestem żoną, ja jestem matką. Ponieważ przybywam z Syrii, ponieważ towarzyszę im na ich wyraźną prośbę, chciałbym zacząć od modlitwy, krótkiej modlitwy, pełnej treści, którą Kościół używa na początku liturgii. To jest prośba o Ducha Świętego, o Króla Niebieskiego, ażeby przyszedł i wypełnił nas, i obdarował nas swoją łaską obecności. Słowo po słowie, ponieważ to jest krótka modlitwa, powiem po arabsku i później to słowo przetłumaczę na polski. Nie po to, żeby się popisywać, ale po to, abyśmy modlili się razem. Ayyuhal Malikus Samawi, o Królu Niebieski, Al-Muazzi, Pocieszycielu, Ruhul Haq, Duchu Prawdy, Al-Hadir fi kulli makan wa mali ul-kul, obecny w każdym miejscu i wypełniający wszystko. Kanzu Salihat, skarbie wszystkich dóbr, Walwahibul Hayat, dawco życia, Halumma waskun fina, przyjdź, zamieszkaj w nas, Wachalisna ayyuhal salih anufusana, i zbaw nas o Ty, który jesteś dobry i miłosierny. Amen. Jak wam powiedziałem, jestem w Syrii od 30 lat, ale nie o sobie chciałem mówić. Chciałem mówić o Panu Jezusie, chciałem mówić o Kościele. O Panu Jezusie w tym kontekście najlepiej byłoby powiedzieć, że nigdy nie myślałem o Bliskim Wschodzie, dlatego że studiowałem we Włoszech, znałem język włoski i najwygodniej było i najbardziej rozsądnie, żeby udać się do Ameryki Południowej. Tak się stało, nie będę tego analizował, tak się stało, że zostałem wysłany na Bliski Wschód. Parokrotnie pisałem do generała, że czy to jest moje miejsce. Język arabski jest bardzo trudny, a moim zasadniczym instrumentem pracy jest język. I byłem tam na pustyni, na pustyni, ponieważ nie mogłem się kontaktować normalnie z ludźmi jako duszpasterz z powodu braku znajomości języka. To długo trwało, to uczenie się języka arabskiego. I odpowiadano mi zawsze, nie, to jest twoje miejsce, ten region jest bardzo ważny. Wówczas zyskiwałem pokój i wcale się nie dobijałem o to, żeby pojechać w jakiś inny region, mimo że moi znajomi tutaj w Polsce mówią, co ty tam robisz, szkoda ciebie, szkoda tych lat zmarnowanych, teraz jest czas, w którym najwięcej powinieneś zrobić, a ty tam siedzisz w tym Damaszku jak dzieci, uczysz się ABC. Ale to była pustynia. To nie była pustynia z piasku, była to pustynia w sensie kulturowym, w sensie relacji międzyludzkich. byłem sam. To był bardzo ważny okres i nie wszystko zrozumiałem. Jako że człowiek nie wszystko rozumie, ale wiem, mam przekonanie, że to było dobre rozwiązanie i to było dobre rozwiązanie dla mnie. Mam nadzieję, że również dla Kościoła. Wspomniałem, że nie będę o sobie mówił, a więc zakończymy ten chapitre, ten rozdział i przejdę do tego, że na tym wschodzie, któremu najpierw się przypatrywałem, szereg rzeczy wydawało mi się dziwnych, począwszy od takich banalnych rzeczy, jak to, że wydawało mi się, że tam jest połowa społeczeństwa, przynajmniej to siostry zakonne, dlatego że kobiety na wschodzie, muzułmanki noszą stroje, tak jak przed soborem nosiły siostry zakonne. No ale to jest takie powierzchowne skojarzenie, to nie ma sensu o tym wspominać. Wschód jest inny, to zrozumiałe. Wyszedłem pierwszego wieczoru, wyszedłem na spacer, żeby zobaczyć, gdzie mieszkam, w Damaszku. A więc zapamiętałem sobie, że najpierw trzeba na lewo, później na lewo, najprostszą drogą, bo jak później zapytam, w jakim języku zapytam, gdzie jest mój dom. No i wyszedłem sobie tak przed zachodem słońca, ale nie usiadłem daleko i już było ciemno. Na pewno to wiecie, może niektórzy z was doświadczyli, jak tam bardzo szybko zapada zmrok, jak bardzo... A więc dużo rzeczy, tak samo ja, jeśli chodzi o ubiory, o jedzenie, ale nie o tym chciałem mówić. Najlepiej od razu do tego, co was bezpośrednio interesuje i co wiąże się z osobą Mirny i męża. Ona sama będzie mówiła o sobie, a więc ja nie chcę jej wyręczać. Ja powiem tylko coś, co być może stanie się, byłoby niezrozumiałe, gdybym trochę wam nie wyjaśnił, bo ja sam natknąłem się na to i byłem bardzo zdziwiony i szukałem odpowiedzi. Na przykład na olej, który wypływa z obrazu, z ikony. To jest powiększenie ikony. Ta ikona, która dała olej po badaniach w Syrii, w Niemczech, we Francji, uznano, że to jest olej z oliwki, z drzewa oliwnego. Naturalny, ale inny aniżeli zwykle, bo zwykle on jest z domieszką rozmaitych innych jeszcze olejków eterycznych, a ten jest w 100% olejem z oliwki, w 100%, takim jakim naturalnie się nie spotyka, bo naturalnie ma jeszcze inne domieszki i dlatego zostawia plamę, jak spadnie na przykład, jak nim się otrze ubranie. Natomiast ten ulatnia się, nie pozostawia plamy. No, dla mnie to są wyjaśnienia, które teraz, o których spokojnie mówię, ale jak usłyszałem o tym, że ten olej pojawia się na jej ręku, na jej twarzy, że z oczu wypływa i to jest zapowiedź, że będzie widziała Jezusa, to wydawało mi się tak bardzo dziwne, że niechętnie słuchałem, niechętnie o tym myślałem. Tym bardziej, że dużo innych rzeczy było takich frapujących i tym bardziej, że najważniejsza jest Eucharystia, najważniejsze są sakramenty, a więc takie dodatkowe, że tak powiem w cudzysłowie, atrakcje nie były mi potrzebne. I odczuwałem sceptycyzm, bo w naszej tradycji na Zachodzie, owszem, woda święcona, to od razu wiem, że to woda święcona. W różnych sanktuariach są źródełka, jest, to jakoś rozumiem, to jest w naszej tradycji. Ale olej? A później zrozumiałem więcej, że to jest symbol piękny i głęboki. Na przykład, kiedy byłem w sanktuarium w Sajdnaja, to jest znane sanktuarium od antycznych czasów, od początków chrześcijaństwa. W tym sanktuarium i w innych, przed tą centralną ikoną, główną ikoną, zawsze jest zbiornik z olejem czy oliwą. Nie wiem, jak, no zawsze mam kłopot z tym, żeby to dobrze określić. No i tak jak my, wchodząc do kościoła, żegnamy się wodą święconą, bierzemy wodę święconą, jak w Lourdes, bierzemy wodę z Lourdes, żeby w razie choroby, żeby ta woda pomogła w naszej modlitwie. Tak tam na wschodzie używają tej oliwy, biorą ją w sanktuarium, maczają na watę, chowają w foliowy woreczek i przywożą do domu, żeby była rezerwa, tak jak my mamy rezerwę wody święconej, wody z Lourdes, tak oni mają. A więc zrozumiałem, że dla mnie to było dziwne, ten olej, ale dla ludzi wschodu to wcale nie jest dziwne, to jest naturalne. Tym bardziej, że olej to jest na co dzień przez nich używany. To jest coś tak jak woda. I oczywiście jest tam woda. To jest inny symbol, ale ten symbol dla nich jest o wiele bliższy i bardziej zrozumiały, aniżeli dla nas. Dlatego jak pojawił się ten olej na jej rękach i ona sama była zdziwiona, od razu te osoby, które z nią się modliły, od razu rzuciły się, żeby nim się przeżegnać, żeby nim się namaścić, że to jest znak błogosławieństwa Bożego. Tym bardziej, że po arabsku chrześcijanin nazywa się Masihi. Chrystus nazywa się Al-Masih. I masaha to znaczy namaszczony. A więc to jest znak Ducha Świętego. My jesteśmy namaszczeni Duchem Świętym. My jesteśmy chrześcijanami, ponieważ jesteśmy namaszczeni Duchem Świętym. Święty Jan chrzcił wodą. Jezus Chrystus chrzcił Duchem Świętym. A więc to jest przypomnienie zasadniczego wydarzenia w naszym życiu, naszych narodzin w Kościele. To jest prawdziwe źródło. Duch Święty i znakiem Jego jest olej. Pamiętacie, jak przyjechał papież, słynną modlitwę, którą otworzył pobyt w Polsce, modlitwa o zesłanie Ducha Świętego, aby stąpił i odnowił oblicze ziemi. Papież dodał: tej ziemi. Odnowił Duch Święty, odnowił nas. Ja myślę, że wy też przyszliście tutaj pragnąc nowego powiewu, pragnąc dotknąć czegoś, co da wam więcej nadziei, co sprawi wam duchową radość, co was umocni. Dzisiaj jadąc samochodem do was, trochę się spóźniliśmy, ja czytałem o orędziach, które otrzymała Mirna Matki Boskiej, od Jezusa. No i bardzo mi się podobały. Chciałem się z wami podzielić, mówiąc o tym, że jesteście dziećmi Kościoła. Chciałem się podzielić tym, że Mirna w jej misji posiada specjalny akcent, kładzie na rodzinę. Dlatego, że rodzina jest u podwalin życia każdego człowieka i kształtuje człowieka, i ona daje również nadzieję, że społeczeństwo, w którym jesteśmy, będzie rodzinne, domowe, życzliwe, braterskie. Ale mówiąc o więzi rodzinnej, jedności rodzinnej, Pan Jezus mówi: słuchajcie, ważna jest modlitwa, adoracja, ważne jest, są duchowe spotkania, ważne są pielgrzymki, ważne jest wszystko i ja z tego się cieszę. Ale jeżeli brakuje jedności, to to wszystko ma rysę niedoskonałości. To wszystko jest pustawe. A więc można by to powiedzieć, że na próżno modlitwy, dewocja, na próżno wszystkie religijne atrakcje, bo stają się one wtedy atrakcjami. Jeżeli brakuje podstawowego, jeżeli brakuje prawdziwej jedności, i to nie trzeba dużo mówić i udowadniać, powiedzcie sami, powiedzcie o waszej rodzinie, o waszym sąsiedztwie, jak bardzo życie zależy od tego, od waszych stosunków w domu, od waszych stosunków z najbliższymi, od waszych stosunków z otoczeniem. Jak bardzo mogą dokuczyć ludzie, jak bardzo mogą być uciążliwi, jak wiele przykrości może od nich na człowieka przyjść, jak dużą pomocą może być człowiek, jaką ulgą może być. Pan Jezus mówi to wprost, że dobra jest modlitwa, wszelkie rodzaje modlitwy, ale uważajcie na jedność. Ta modlitwa jest robaczywa, ta jest wadliwa, jeśli nie ma troski o jedność. I tutaj sobie przypominacie modlitwę arcykapłańską Jezusa tuż przed ukrzyżowaniem. Kiedy modli się, nie tylko mówi do apostołów, ale modli się: Ojcze, aby byli jedno, tak jak ja i Ty jesteś jedno. Wtedy świat uwierzy. Bolączką Kościoła są rozdźwięki. My tam na wschodzie jesteśmy świadkami rozdźwięków, podziałów i wojen religijnych pomiędzy chrześcijanami. Zaczęło się tam, gdzie my mieszkamy. Zaczęło się od apostołów, a w Syrii ślady pozostawiły swojej obecności święty Piotr. Oczywiście święty Paweł, przecież jego nawrócenie dokonało się w Damaszku, a więc w Syrii. W Syrii, również w Cezarei Filipowej, Jezus Chrystus powiedział do Piotra: Ty jesteś skałą, na tej skale zbuduję Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. To ma znaczenie. Dla mnie również to miało znaczenie, że ja jestem w kraju, jestem na ziemi biblijnej. To tutaj Jezus Chrystus powiedział do Piotra: Ty jesteś skałą. To tutaj święty Paweł przyjechał najpierw jako Szaweł i usłyszał: Pawle, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? To tutaj na ulicy Prostej był dom Szymona. To tutaj możecie pójść i dotknąć murów domu Ananiasza. Tam święty Tomasz działał, idąc w kierunku wschodu aż do Indii. Tam święty Piotr założył stolicę, patriarchat antiocheński. I my należymy do tego patriarchatu. Jest 5 antycznych, tych zasadniczych patriarchatów pierwotnych. Do nich należy Antiochia. Tam chrześcijaństwo było bardzo bogate. W samym regionie Aleppo, gdzie do niedawna byłem, jest 800 miejscowości, które nazywają się miastami umarłymi. Ale są to miasta, które możesz odwiedzić. Dlatego, że tam są oczywiście ruiny, domostw, ale wszędzie są kościoły i klasztory. 2000 w tym regionie. 2000 kościołów, kaplic liczących sobie ponad 1500 lat. Chrześcijaństwo w Polsce ma 1000 lat. A tam możesz odwiedzić w samym tylko tym regionie. Ja nie mówię o Syrii, ja mówię o tym regionie Aleppo. 2000 kościołów, klasztorów starszych od naszego chrześcijaństwa, przynajmniej o 500 lat. Przynajmniej. A więc my jesteśmy dziećmi Kościoła, Kościoła polskiego i dobrze, że zachowujemy, że jest jakiś charyzmat tego Kościoła, coś specyficznego. Dobrze jest, jeśli my to pielęgnujemy. Dobrze jest, że nie zatraciliśmy tych istotnych cech życia kościelnego, jak na przykład sakrament spowiedzi. Od razu widać, jakie biedne to kraje, jakie wątłe to chrześcijaństwo, które utraciło wiarę w sakramenty. Nie praktykuje sakramentów. Biedniutkie, wątłe, powierzchowne. Uczą nas na teologii, są kursy z psychologii, jak to podejść do człowieka, jak to trzeba rozmawiać, jak to trzeba go ośmielić, żeby nabrał zaufania, żeby wreszcie po którymś spotkaniu otworzył trochę swoje wnętrze i mówił o sobie i żeby się nie bał mojej odpowiedzi, że go skrytykuję. A ja przyjechałem, pamiętam jeszcze w czasie studiów, tak sobie uświadomiłem, no to, co nas uczą i to, co, do czego trzeba kilka litrów kawy wypitej w ciągu roku, to tutaj w 2 minutki, w 3 minuty, w 5 minut, więcej, bo to jest przygotowanie, to nie jest kwestia magii, to nie to, że ksiądz zapuka i skończone, albo że tu... Ale ja widzę, co się dzieje z ludźmi, z niektórymi ludźmi, ze mną, że to krótkie spotkanie zmienia człowieka, daje temu człowiekowi coś namacalnego, co mu pomaga w życiu. Wlewa nadzieję, odwagę, moc. Ten człowiek inaczej spogląda na życie z większą odwagą, chociaż na zewnątrz nic się nie zmieniło. I inaczej społeczność chrześcijańska wygląda. A więc dobrze jest, że nie daliśmy sobie wyrwać tego, bo ho, 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 jesteśmy nowocześni i nie trzeba, to można wytłumaczyć każdy grzech, można wytłumaczyć jakąś sytuacją, jakimiś uwarunkowaniami psychologicznymi i zewnętrznymi. Bardzo dobrze, chociaż jestem bardzo daleki od triumfalizmu. Niestety jesteśmy grzesznikami, słabymi ludźmi. I tragicznie jest, jeżeli grzesznik uważa się za świętego. Pragniemy świętości. Daj Boże, aby było w nas pragnienie świętości. Ale nie jesteśmy świętymi tak, aby się cieszyć i obnosić po Europie i po świecie z naszą świętością, bo mamy papieża, który teraz jest błogosławiony i mamy Faustynę Kowalską i w ogóle ksiądz Zygmunt też na rekolekcjach mówił, że brawo Polacy, bo wy się spodziewacie. To byłaby najgorsza rzecz. Triumfalizm jest najgorszą rzeczą. To jest pycha duchowa, to jest zaślepienie. Człowiek wówczas nie widzi tego, co może mu ofiarować Pan Jezus, bo On już ma wszystko. On już jest doskonały. Popatrzcie na mnie, jaki ja jestem święty, bo ja jestem Polak, bo ja mam i tak dalej. A więc to dobrze. To bardzo dobrze. To jest zasługa naszych pokoleń, tych, które nas poprzedziły. To byli ludzie, którzy ofiarowali dużo. Kościół został uratowany przez ludzi prostych, przez ludzi, którzy wzajemnie sobie pomagali, wzajemnie troszczyli się o Kościół. Nasz nowicjat, ja odbywałem nowicjat w Kaliszu i opowiadano mi, że przyszła decyzja, żeby ten nowicjat zlikwidować, żeby nas gdzieś tam wywieźć. Nie mnie, bo to było przede mną jeszcze parę lat. I żeby to wykonać tak energicznie i skończyć tę sprawę, to poproszono czy wezwano policję z innego regionu. No bo gdyby to miało być wykonane z tego samego, to pewnie by się oparli, to byłoby trudno. Ale w tym czasie przyszedł telefon, ktoś powiadomił, może nawet spośród tych, którzy mieli przyjechać i dokonywać tutaj tej eksmisji. I zaczęli ludzie przychodzić. I zrobiło się koło kościoła, koło naszego klasztoru tłum. Także tylko, wydaje mi się, że to kierownictwo, że tak powiem, tylko czekało na pretekst. No i okazało się, że to przerasta, że tak powiem, kompetencje tego, który wydał rozkaz oczyszczenia klasztoru z jezuitów, ponieważ mogłoby dojść do rozlewu krwi na wielką skalę, a więc tego nie planowano i dlatego zrezygnowano z akcji z powodu prostych ludzi, którzy byli obecni tam, przyszli, nie bali się i czuli w obowiązku bronić Kościoła ci ludzie. I również te postaci, tylu świętych. Faustyna Kowalska, ja byłem zdziwiony. Miałem rok sabatyczny tak zwany. Cały rok po Bliskim Wschodzie jeździłem. A później w Europie, od Włoch, poprzez Szwajcarię, Niemcy do Polski. Wiecie, że nie spotkałem kościoła, w którym nie byłoby obrazu Pana Jezusa Miłosiernego? Nie spotkałem. I to nieraz nie to, że ksiądz zawiesił, to ludzie mają tę potrzebę. I wielu ludzi zna koronkę do Miłosierdzia Bożego. To jest fenomen, to jest też jakiś znak, jeżeli przez nas jest wykorzystany. Ja mam wielką satysfakcję duchową, że mogę towarzyszyć Mirnie w jej misji. Ponieważ ona wam opowie, jej doświadczenie to najpierw wydarzenia nadzwyczajne, których nie rozumiała, ale stopniowo te wydarzenia przerodziły się w powołanie do podjęcia misji. I ta misja też wiąże się z czymś, co może być takie ogólne, generalne, powierzchowne. Oto rodzina, bo rodzina jest podstawą, jest komórką, podstawą komórką społeczeństwa. To wszystko znamy, to. Ale jeśli pójdziemy dalej w tej medytacji, to spotkamy się z uwagą Pana Jezusa, że owszem, rodzina, jedność rodziny, jedność tej dużej rodziny, rodziny Kościoła, a nie tylko tej małej rodziny, że to jest wszystko powiązane ze sobą, że Kościół jest też rodziną. Jeżeli w Kościele nie będzie ducha braterstwa, to nie jest Kościół. My w tradycji mamy, że zwracamy się, proszę ojca, proszę siostry, to jest siostra zakonna, to jest ojciec, to jest brat zakonny, a więc to jest rodzina. Papież jest Ojcem Świętym, więc my jesteśmy braćmi i siostrami, nie tylko z nazwy. Jeżeli jesteśmy tylko z nazwy, to jesteśmy z nazwy chrześcijanami. Jesteśmy z nazwy Kościołem. Kościół jest rodziną. Owszem, rodzina jest Kościołem. Rodzina jest zbudowana, ta wspólnota jest zbudowana na Chrystusie. Przecież ona pochodzi od dwojga, którzy przed ołtarzem przyjęli sakrament małżeństwa, dali sobie ten sakrament małżeństwa. A więc wybrali Chrystusa jako towarzysza drogi. To jest specjalny sposób na zjednoczenie z Chrystusem. Droga do świętości. Warto to rozważyć. Warto się zapytać, na ile moja rodzina jest Kościołem. Jest oparta na Chrystusie i jest braterstwem. Są tam więzy wzajemnej życzliwości, pomocy. Warto się zapytać, nasza parafia, nasz Kościół, czy to jest rodzina? I na ile może być bardziej ona wspólnotą braci i sióstr. Naprawdę. Szczególnie o to powinien zapytać się ksiądz proboszcz, czy wikarze, siostry zakonne, ci świeccy, którzy należą do różnych zespołów, kółek, wspólnot. Żeby nie poszło w innym kierunku. Dalej mówi, że Eucharystia jest centrum życia kościelnego. Eucharystia jest centrum modlitwy. Wszystkie modlitwy biorą się stąd i prowadzą tutaj, do ołtarza. To jest, Eucharystia jest znakiem miłości Chrystusa, konkretnym znakiem Jego miłości. To nie jest rzecz, którą dał nam Pan Jezus, żebyśmy się nią zajmowali. To nie jest przedmiot, ale to jest Jego obecność miłości. A więc znów możesz się zapytać, na ile ja rozumiem Eucharystię? Na ile ona jest aktem pobożności? Ale czy to jest akt pobożności głęboki? Czy to nie jest powierzchowna dewocja? Nie po to, żeby robić ci wyrzuty, ale to tak, jakbyś miał w ręku szansę i utracił ją, bo nie rozumiesz, na czym ona polega. Tak jakbyś miał cenną książkę, ona mogłaby cię poprowadzić, poinformować, dać orientację w twoim życiu, a ty nie umiesz czytać. Eucharystia jest namacalnym znakiem miłości Chrystusa. Czy może być znak bardziej osobisty, aniżeli ciało i krew i Duch Święty? A więc pomyśl i idź w tym kierunku i prosi i nie... Wracając do spowiedzi, to nie jest obbębnianie spowiedzi. To nie jest taka dewocja, ale klękniesz sobie, ksiądz zapuka w konfesjonał i odchodzisz i sprawa załatwiona. Sam rozumiesz, że to jest coś głębszego. No i szkoda by było, gdybyś tak odbębniał spowiedź, gdyby msza święta była bębnieniem, gdyby nabożeństwa były bębnieniem. I takie bębnienie to niczego nie daje w życiu. Niewiele daje. Natomiast doświadczenie obecności Chrystusa przemienia życie. I dalej właśnie mówi o Eucharystii. Przyjmijcie ten sakrament z wiarą, a zyskacie pociechę, moc, mądrość i obfitość innych łask. Chodzi o to, nie o odbębnienie i odbębnianie, ale o moc, o radość, o mądrość, o obfitość łask, o coś namacalnego w waszym życiu. A żebyś mógł stawić czoła tym trudnościom, tym cierpieniom, tym wyzwaniom, które niesie ze sobą codzienność i nasze czasy. Ponieważ oczekuje, to było to objawienie w 2001 roku, przed 10 laty, ponieważ Kościół oczekuje wiele rozmaitych trudności, wiele przeciwieństw. I rzeczywiście, ile Kościół w ostatnich latach przeżywa trudności, przeciwieństw. Celui qui ne joue pas de la paix va être. I kończąc to rozważanie, to znaczy ten aspekt rozważania, jest jeszcze mowa o tym, iż może nie teraz, kochani, dobrze? Jest jeszcze mowa o tym, że najważniejszy jest pokój wewnętrzny. Szukajcie tego pokoju, ponieważ on jest waszą mocą i tylko w atmosferze pokoju możesz zrozumieć to, co do ciebie mówi Pan Jezus. Już sam pokój w twoim sercu jest Jego dotknięciem, bo po zmartwychwstaniu pierwsze słowa Chrystusa były: pokój wam. Kiedy apostołowie byli przestraszeni, zamknięty dom, w którym byli zgromadzeni, Chrystus wszedł. Jego obecność wyraziła się pokojem. Pokój wam. Następnie, tak spoglądam, czy już powinienem kończyć. Następnie Pan Jezus tchnął w nich, mówi: weźmijcie Ducha Świętego. A więc Pan Jezus dał ten pokój. Nie tylko życzy nam pokoju, ale On daje ten pokój. Byli martwi, a zostali ożywieni. Dlatego, że On ich ożywił swoim słowem i darem Ducha Świętego. Mirna mówi, to znaczy Pan Jezus mówi do niej, żebyście starali się o dar pokoju, wtedy będziecie mocni. Wtedy będziecie mogli stawić czoła różnym trudnościom życiowym, ponieważ nie będziecie sami. Ponieważ pokój Chrystusa będzie z wami, a słuchając, a będąc w tym stanie pokoju, będziecie słyszeli Jego głos. Nie będziecie sami. Będzie On wami kierował. W jej domu w Damaszku zaczęła się ten ogieniek, to foyer, ten początek, który teraz rozlewa się na cały świat. Bez triumfalizmu. I jak widzicie też, to jest naturalna, zwykła, prosta kobieta, małżeństwo, jedno z licznych małżeństw chrześcijańskich w Damaszku, w Syrii. Ale charyzmaty są po to, aby nimi się dzielić. Jezus, miłosierdzie Jezusa, którym najpierw żyła Święta Faustyna, ono nie jest tylko dla nas Polaków, bo ona była Polka. I my się radujemy z tego, że mamy swój udział w duchowym rozwoju i duchowym bogactwie Kościoła Uniwersalnego. Papież nie jest tylko naszym papieżem, ale cieszymy się, że cieszy się uznaniem i pamięcią i wdzięcznością na całym świecie. I to Santo Subito to nie od Polaków wyszło, ale od Włochów. Żeby szybko, żeby zaraz, żeby natychmiast był ogłoszony święty. Tak samo papież wydał specjalną encyklikę o świetle, które pochodzi ze wschodu. Papież powiedział, że Kościół będzie wtedy prawdziwym Kościołem, będzie w dobrej kondycji, jeżeli będzie oddychał dwoma płucami, pełnymi płucami. Oddychaj pełnymi płucami. Nazwał to płuco zachodnie i wschodnie. Kościół wschodni i zachodni. To nie są konkurenci. My nie wyrywamy sobie wiernych wzajemnie. My nie jesteśmy jak na popisach, kto jest lepszy, kto jest... My jesteśmy braćmi i siostrami. My jesteśmy płucami Kościoła. Tradycja wschodnia i tradycja zachodnia. Dzisiaj macie szansę żeby dotknąć, trochę dotknąć się tej tradycji wschodniej. Poprzez obecność Mirny, męża, drobny symbol, widzicie jaki prościutki, tego obrazu Soufanije, to znaczy tej dzielnicy, tej małej dzielnicy chrześcijańskiej, w której znajduje się ich dom. Poprzez wspólną modlitwę, poprzez to namaszczenie olejem, które zwykle w sanktuariach się odbywa i to podchodzi się przed ikonę, modli się, zapala świeczkę i bierze się tę oliwę i namaszcza sobie czoło, tak jak my się żegnamy wodą. To jest prośba o błogosławieństwo i to jest znak błogosławieństwa. Oby tego błogosławieństwa było jak najwięcej tutaj wśród was. Obyście otrzymali te dary przede wszystkim duchowego pokoju. Wczoraj kurier, już nie wiem jaki, lubelski czy inny, po modlitwach wszystkich o godzinie 10 pojawił się reporter i prosił o chwilę rozmowy i zapytał o wrażenia Mirny, jej męża. Powiedziała, że mimo tego długiego dnia modlitw, spotkań, przeżywała taki stan dużego pokoju. Jej mąż powtórzył to samo. Życzę wam, żebyście posiadali pokój Boży, który pozwoli człowiekowi rozeznawać to, co dobre, cieszyć się aktualną chwilą, patrzeć na drugiego życzliwie, ufać Jezusowi. Wczoraj spontanicznie zrodziła się pielgrzymka, to znaczy sznur ludzi, którzy podchodzili do tej ikony bez zapraszania ich, a teraz wygląda tak, jak ja bym was zapraszał, żeby uklęknąć przed nią, żeby... I widziałem, dla mnie to było największym przeżyciem, jak widziałem umiejętność ludzi wyrażania tego, co mają w sercu. Poprzez westchnienie, jedno westchnienie, bo nie było możliwości, żeby długo się zatrzymać. Niektórzy podchodzili i po prostu popłynęły łzy i to wszystko. Ktoś tam ucałował. Życzę wam tego. I to jest moja modlitwa razem z wami, kończąc to spotkanie, świadectwo, to spotkanie duchowe. A żebyśmy nie tylko doświadczyli łaski umacniającej nas od życia dzisiaj i na co dzień, ale żebyśmy zakosztowali również radości podjęcia misji. Abyście zrozumieli, że wasze codzienne życie jest też powołaniem. I abyście może skorzystali z tego, co usłyszycie, ale nie ode mnie, tylko od Pana Jezusa. Czego On pragnie od was. Nawet to, co teraz słyszeliście, może właśnie jedności. I to począwszy od waszej rodziny, sąsiedztwa. Po to, żeby po prostu zrobić radość Bogu. Sprawić Mu radość. Sprawić Mu radość, że naprawdę otwieracie Jemu tę drogę do naszego społeczeństwa, pozwalacie dotrzeć do innych, że przeczyszcza się atmosfera, że można dokonać więcej, że nie zatrzymujemy się na powierzchni, że nie ma takiej dewocji powierzchownej, która nie sięga do głębi, do serca. Panie Jezu, Ty prosiłeś o to, abyśmy byli jedno. Abyśmy byli rodziną. Ty nas nauczyłeś, abyśmy zwracali się do Twojego Ojca jako nasz Ojciec, a nie tylko mój osobisty Ojciec. Zwracamy się teraz też do Ciebie z takim głębokim wezwaniem, za którym ufność, na jaką nas stać, jednocześnie świadomość, że jesteśmy słabi. I dlatego prosimy świętych o wstawiennictwo, szczególnie tych, o których wspomnieliśmy. wszystkich, którzy o nas się troszczą, szczególnie Matki Najświętszej, abyśmy doświadczyli Twojej łaski i abyśmy zrozumieli tę łaskę i mieli tę radość, że razem z Tobą prowadzimy dzieło uświęcania tego świata, czynienia go rodziną, wspólnotą braci i siostr. Amen.